Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. To szósty tydzień nauczania pod tytułem Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mówię ci, widzimy, jak wiele ludzi zostaje wyzwolonych. Już to mówiłem, ale będę to powtarzał, bo wierzę, że to prawda. Mam tak wiele materiałów. To prawdopodobnie ponad 100 godzin, jeśli przejdziesz przez każde świadectwo uzdrowienia, książkę, płyty CD i DVD oraz podręcznik. Mamy również pendrive z 60 lub 80 godzinami uzupełniającego nauczania. To nie tylko nauczania o uzdrowieniu, ale również autorytet wierzącego, duch, dusza, ciało, które są bardzo ważne w zrozumieniu, jak działa uzdrowienie. Jeśli to wszystko przestudiujesz, to ponad 100 godzin materiałów. Jeśli to zdobędziesz i przyswoisz, to wierzę, że będzie ci bardzo, bardzo trudno pozostać chorym. To jest wspaniałe. Dlatego zachęcam cię do zdobycia tych materiałów. Pokazujemy również świadectwa, a dzisiaj chciałbym pokazać ci świadectwo, które dotyka mnie za każdym razem, jak je widzę. To historia Jamesa i Timothy'ego McDermott. Byli młodymi chłopcami, kiedy ich mama, Deborah, przyprowadziła ich do mnie po raz pierwszy. Właśnie wychodziłem. Miałem mało czasu, więc powiedziałem tylko w imieniu Jezusa, bądźcie uzdrowieni. Tylko tyle, a potem dodałem, gratulacje, jesteście rodzicami dwójki normalnych dzieci. Wiele dotyczy tej historii, pokażę świadectwo uzdrowienia Jamesa i Timothy'ego McDermott, ale jest tutaj więcej do powiedzenia. Dlatego przez resztę tygodnia będę rozmawiał z Deborah i poznamy resztę historii. To niesamowite uzdrowienie. Timothy ukończył naszą szkołę w Wielkiej Brytanii, po czym przyjechał do nas do Stanów, ukończył tutaj 2, może nawet 3 lata szkoły i jest jednym z najpopularniejszych dzieciaków. Występował w naszych produkcjach. Ci chłopcy zostali uzdrowieni z autyzmu. To wspaniała historia. Obejrzyj ją, a będziesz tym błogosławiony. Jako rodzina przez bardzo długi czas przeżywaliśmy kryzys. Byłam bardzo, bardzo zmęczona. Doszłam do miejsca, w którym myślałam, że albo oszaleję, albo się załamię. Nikt z zewnątrz cię nie rozumie. Nikt nie miał pojęcia o tym, jak wygląda nasze życie. Załamałam się. Historia Timothy'ego i Jamesa McDermott. W zasadzie od urodzenia Timothy nie żył normalnym życiem. Przez 5-6 lat miał problemy ze spaniem. Nie dało się go uspokoić. Krzyczał i krzyczał, jakby go coś bolało, ale lekarze nie potrafili znaleźć przyczyny. Kiedy zasypiał, byliśmy absolutnie przerażeni tym, że się obudzi. Nie mogliśmy go zostawić. Nie mogliśmy nigdzie wyjść. Nie mogliśmy być z dala od niego. Żyliśmy w ten sposób przez wiele, wiele lat. To się poważnie odbiło na naszym związku, bo nie mieliśmy czasu dla siebie. Przez długi czas nie było między nami intymności, więzi emocjonalnej z powodu kryzysu, w którym znajdowaliśmy się jako rodzina. Kiedy miał 8 albo 9 lat, nie chodził do szkoły, bo dotarło do nas, że zdiagnozowano by u niego nadpobudliwość. brak zdolności do koncentracji. Sami widzieliśmy, że nie potrafi nawet siedzieć przy posiłku. Biegał dookoła stołu, brał kęs i znowu biegał. Kiedy uczyłam go liczyć, robiłam to w ogrodzie. Mówiłam mu równanie, a on biegał po ogrodzie i podawał mi odpowiedź. W taki sposób go uczyłam. Nigdy nie usiadł na moich kolanach, ani nie położył się do łóżka, kiedy czytałam mu na dobranoc. Chodził dookoła dywanu, dotykał swoich ulubionych zabawek, chodził w kółko i w kółko. Tak długo jak czytałam, on chodził dookoła i dotykał swoich ulubionych zabawek. Wszystko było na czas tak, żeby wiedział, jaką mamy porę dnia i co się dalej wydarzy. Plan dnia musiał być bardzo szczegółowy. Spanie zawsze było wielkim problemem. Budził się po godzinie lub dwóch od zaśnięcia, wyskakiwał z łóżka, krzycząc z przerażenia i biegał po domu, ale mnie nie rozpoznawał. Kiedy podchodziłam do niego, żeby go uspokoić, widział mnie jako potwora, był przerażony, więc nie miało to sensu. Musiałam się wycofać i poczekać, aż się uspokoi. To była jedna z rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia, więc się nad tym nie zastanawiałem, ale był to poważny problem. Kiedy urodził się James, wiele osób mówiło nam, na pewno nie będziecie mieć kolejnego dziecka, które będzie spało tak źle jak Timmy. Zauważyłam jedno lub dwa dziwne zachowania. Kiedy miał 18 miesięcy, zaczął kręcić się w kółko. Kręcił swoją głowę, a kiedy zmieniałam mu pieluszkę, kręcił głową na boki. A zamiast jeździć samochodzikami, mieliśmy takie duże samochody, odwracał je do góry nogami i godzinami kręcił kółkami. Więc miał kilka dziwnych zachowań, ale niewystarczająco dziwnych. Pozwalałam mu na te dziwactwa i myślałam, że wszystko jest w porządku. Ale w końcu przestał mówić, przestał się komunikować, a potem przestał lubić, jak ludzie na niego patrzą. Zaczęło męczyć go światło, a potem przestał jeść. Jeśli w jego owsiance była nawet najmniejsza grudka, wymiotował. W tym czasie przyszedł do nas logopeda, żeby zbadać Timothy'ego. Przyszło dwóch terapeutów. Rozmawiali z Timim, próbowali go odprężyć, a potem rozmawiali ze mną i mówili, co odkryli. Obserwowali również Jamesa, który bawił się swoim pociągiem. Kochał pociągi. To były jego ulubione zabawki. Terapeutka powiedziała, czy to nie dziwne, że autystyczne dzieci kochają pociągi? Zapytałam, autystyczne dzieci? Przecież to oczywiste, czyż nie? Wiedziała pani, prawda? Nie, on nie jest autystyczny. Odpowiedziała, o, myślę, że powinien go ktoś zbadać. Wykazuje wiele cech autystycznych. Dopiero wtedy o tym pomyślałam. Tego było już dla mnie zdecydowanie za wiele. W 2005 roku, kilka dni po badaniu u Timothy'ego, zdiagnozowano rodzaj autyzmu nazwany zespołem Aspergera. Natomiast jego młodszy brat, James, posiadał wszystkie objawy autyzmu. Nagle uświadomiliśmy sobie, że mamy dwójkę dzieci z autyzmem. Jakie były na to szanse? Nie wiedziałam, że naprawdę się zmagałam. Sama nie żyłam normalnym życiem. Straciłam kontakt z tym, kim byłam. 24 godziny na dobę opiekowałam się chłopcami. Wkładałem wiele energii w pracę, bo chciałem mieć pewność, że będę w stanie wspierać rodzinę, a to oznaczało wiele podróżowania. Gdyby ktoś dowiedział się o stanie mojego zdrowia psychicznego, odebrano by mi dzieci i ta myśl mnie absolutnie przerażała. Bałam się również, że dłużej nie wytrzymam i wtedy zawołałam do Pana. Powiedziałam, jeśli mi teraz nie pomożesz, to koniec. Jako rodzina znajdowaliśmy się pod niesamowitą presją. Przeżywaliśmy traumę. Musisz patrzeć, jak twoje dzieci, które kochasz najmocniej na świecie, walczą z przekleństwem, które noszą i jednocześnie są na tyle świadome, że wiedzą, że są chore. Chwile, w których było Debbie najtrudniej, kiedy przeżywała ciężkie dni, a działo się to w najtrudniejszym okresie, to chwile, kiedy oglądała programy na Dzień Matki. Wszystkie te mamy mówiły o dzieciach, o wychowywaniu, o zdjęciach, o tym, co ich dzieci robią w szkole. A do mnie dotarło, że to, czego ja doświadczam i to, czego one doświadczają, jest zupełnie różne. Popłakałam się i powiedziałam, dlaczego nam nie pomożesz? Od lat prosiłam Boga o pomoc. Powiedziałam, tak bardzo kocham swoich synów, ale ty powinieneś kochać ich bardziej ode mnie. Dlaczego im to zrobiłeś? Oddałabym za nich swoje życie. A wtedy Bóg powiedział, ja już to zrobiłem. Byłam tak oniemiała, że aż usiadłam. Przestałam płakać, spojrzałam na kominek i po prostu się gapiłam. Pomyślałam, to naprawdę nie była moja myśl. To Jezus do mnie przemówił. Od tej pory wiedziałam, że wszystko z nimi w porządku. Pomyślałam, Jezus ich uzdrowi. Po prostu siedziałam i patrzyłam się na kominek. Odeszły łzy, odszedł ból, odszedł niepokój, odszedł strach. Wszystko, o co martwiłam się przez ostatnie lata. Było tak, jakby odcięto ode mnie olbrzymi ładunek. Byłam wolna i czułam lekkość. Siedziałam i patrzyłam się na kominek. Od tej chwili rozpacz, przerażenie i lęk, z którym żyłam, odeszły. Kiedy Timothy poszedł do szkoły ufundowanej przez Stan, to była dla nas naprawdę wielka sprawa, ale czuliśmy, że jest w stanie sobie z tym poradzić. Robił postępy i kiedy zwiększano mu ilość godzin w szkole, był na to gotowy. Wierzę, że uzdrowienie postępowało w miarę, jak otwierał się jego świat, a kiedy stał się szeroko otwarty, musiał poradzić sobie z wieloma rzeczami. To było tak, jakby był pokryty łuskami, łuskami autyzmu. I z czasem te łuski odpadały. Mówiłam, Panie, proszę, poślij mi kogoś do pomocy. Wiem, że leczysz moich chłopców, ale ja nie wiem, co robić. To wtedy zadzwoniła moja mama i powiedziała, obejrzyj Andrew Womacka. Właśnie dostałam świadectwa uzdrowienia i musisz je obejrzeć. Obejrzeliśmy je razem i to było niesamowite. Siedzisz, oglądasz i myślisz, czy to prawda? Przegapiliśmy początek historii Hana, ale widzieliśmy wystarczająco dużo z tego, co się wydarzyło i uderzyło mnie to, kiedy powiedzieli, że dla Jezusa to bułka z masłem. Dla Jezusa to bułka z masłem. Na jego twarzy pojawił się uśmiech i pomyślałam, wspaniale, ten człowiek naprawdę w to wierzy. I ta wiara powstała też w nas. Ojcze, Jamie i ja zgadzamy się i dziękujemy Ci, że ranami Jezusa Hana już została uzdrowiona. Moja wiara powstała i pomyślałam, tak, On mówi o moim Bogu. Wtedy Christopher wstał i poszedł sprawdzić ich stronę internetową. Zbadaliśmy historię Hana i dowiedzieliśmy się, że dziadkowie i rodzice Hana będą mieszkać w Stanach, że jej dziadkowie chodzą do szkoły w Warsaw. To nie miało wpływu tylko na Hana, to miało wpływ na tę wspaniałą rodzinę. Oni wszyscy tego doświadczyli, wszyscy przeszli przez ten proces. Myślisz wtedy, wow, może to wszystko to prawda, może takie rzeczy naprawdę się zdarzają. Od tamtego momentu oglądaliśmy Andrew Womacka codziennie, kupiliśmy wszystkie jego książki, tyle ile się dało. Zacząłem nagrywać jego program, oglądać go w internecie. Zaczęliśmy wierzyć w to, co mówił, że możemy mieć to, o czym on mówi. Zawołał z gabinetu, za 2 tygodnie Andrew będzie w Warsaw. Pomyślałam, więc musimy się o to modlić. Zadzwoniłam do służby Andrew Womacka i rozmawiałam z kobietą i opowiedziałam jej naszą sytuację. Powiedziałam, chcę przyjechać. Chcemy, żeby Andrew pomodlił się o naszych synów, ale potrzebujemy pomocy, by dojechać na miejsce. Pamiętam, że zapytała, o co możesz wierzyć? Myślę, że możemy tam dotrzeć, ale nie jestem pewna, czy mam wystarczającą wiarę, żeby zobaczyć, jak wchodzimy do budynku. Powiedziała, w porządku, zawieziemy was tam, a jeśli nie dacie rady wyjść z auta, poślemy do was zespół modlitewny. Pomyślałam, tak. Pomodliła się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam. To było wspaniałe. Był w tym autorytet. Dziękowała Bogu, że to już się dokonało. Ona nakazywała, a ja pomyślałam, o to chodzi. Nigdy nie słyszałam takiej modlitwy. Byłam podekscytowana, rozłączyłam się i powiedziałam, ona powiedziała, że wydarzy się to i to, będziemy spać, on będzie jadł. Christopher powiedział, tak, ona nigdy nie spotkała mojego syna. Zrobiłam kalendarz, przez następne 2 tygodnie odliczałam dni. Tego dnia pojedziemy i zatrzymamy się w hotelu. Płakał za każdym razem, jak odliczałam dni, a kiedy mówiłam, jedziemy, siadał na krześle obrotowym i kręcił się i kręcił, czasami godzinami nie chciał z niego zejść. Nadszedł dzień, a on płakał i stawiał opór. Nie chciał wsiąść do samochodu, było ciężko, ale usiadłam i modliłam się o to. Powiedziałam, Panie, powiedzieli mi, że on wsiądzie do samochodu, że będzie dobrze, a Ty go uspokoisz i pocieszysz i wszystko będzie dobrze, więc pojedziemy. To było niesamowite, bo po prostu uśmiechnął się i powiedział, jestem gotowy, jedziemy. Przypięliśmy go pasami i siedział. Patrzyliśmy na siebie z Christopherem i wstrzymywaliśmy oddechy. To było niesamowite. Zameldowaliśmy się w hotelu, a on skakał na łóżku. Był podekscytowany, jakby to była przygoda. Timothy nie mógł w to uwierzyć. Powiedzieliśmy, dobrze, zjemy w KFC, w tym samym, w którym jadła rodzina Teredes. Poszliśmy do KFC i Timothy zamówił sobie popcorn z kurczaka. Nie wiedzieliśmy, co zamówić dla Jamesa, więc stwierdziliśmy, że nic nie weźmiemy, bo jeśli damy mu coś, czego nie lubi, zacznie wymiotować. Usiadł i spojrzał na jedzenie. Nie wymiotował. Nie łzawiły mu oczy, jak zwykle od zapachu jedzenia. Spojrzał na popcorn z kurczaka i zapytał, co to? To popcorn z kurczaka. Powiedział, o, kurczak, kurczak. I zjadł kawałek, powiedział, Timmy moje. I zjadł. A kiedy skończył, powiedział, więcej, więcej. Zjadł drugą porcję. Prawdopodobnie zjadł więcej niż kiedykolwiek widziałam, żeby zjadł. Zjadł frytki, zjadł kurczaka. Christopher i ja śmialiśmy się. Powiedział, to cud, a nawet nie dotarliśmy na miejsce. To była odpowiedź na modlitwę. Działo się to, o co modliła się tamta kobieta. Pojechaliśmy na spotkanie i nie było problemu z wysiadaniem z samochodu. Usiedliśmy w kawiarni. Była to pora na herbatę, więc była bardzo długa kolejka. Wszyscy chcieli, żeby Andrew podpisał im książkę i się o nich pomodlił. Zawołała męża, on zabrał chłopców z całą czwórką, stanęliśmy w kolejce. Kolejka powoli się poruszała. Było przed nami 5 osób, kiedy Andrew powiedział, czas wracać, przerwa się skończyła. Proszę, żeby wszyscy wrócili na swoje miejsca. Nie, nie, nie. Zaczęłam płakać. Nie, nie wrócę teraz do domu. Nie, nie, nie mogę teraz wrócić do domu. Powiedziałam, Panie, pomóż mi. Nie wrócę do domu, jeśli ten człowiek nie pomodli się o moich synów. Wtedy zobaczył nas Paul Flanagan. Złapał nas i postawił przed Andrew, mówiąc, Andrew, jeszcze oni. Powiedział, w porządku. Opowiedzieliśmy mu o naszej sytuacji, a on pomodlił się. To była naprawdę krótka modlitwa. Zgromił autyzm, nakazał uzdrowienie, po czym pobłogosławił naszą rodzinę i podziękował Panu za to, że jesteśmy błogosławieni i że wypełnimy Boży plan dla naszego życia. Potem powiedział do nas coś, co było potężne. Powiedział do nas, jesteście teraz rodzicami normalnych, zdrowych dzieci. Wszystko stało się tak szybko. Pamiętam, że kiedy to usłyszałam, ucichł cały świat. Istniały tylko te słowa i były dla mnie żywe. Nadal wierzę, że to Jezus do mnie mówił. To była obietnica. To była obietnica dla mnie. Wiedziałam, że ma rację. Byłam tam tak poruszona. Wyszliśmy bocznymi drzwiami, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do McDonalda, gdzie James zjadł nuggetsy z kurczaka i frytki, coś, czego nigdy wcześniej nie jadł, i pojechaliśmy do domu. Poszedł na drugą stronę ulicy do dziewczynki, którą znał, ale z którą nie bawił się od ponad roku. Zaprosił ją do zabawy i bawili się w piaskownicy, na trampolinie, w ogrodzie. Bawił się do końca dnia, a w nocy, pierwszy raz od urodzenia, spał spokojnym, nieprzerwanym snem. Miał wtedy 5 lat. 3 miesiące później nadal dobrze sypiał. I 6 miesięcy później, rok później, 2 lata później nadal dobrze sypiał. Zaczął stawać się dzieckiem, o którym wiedziałeś, że tam jest, ale z powodu autyzmu nie mogłeś go dosięgnąć. Wierzysz w to, wierzysz w proces, a te doświadczenia pomogły nam zacząć normalne życie. Bardzo ważne było dla mnie zabranie chłopców do psychologów, którzy ich zdiagnozowali za pierwszym razem, bo my wiedzieliśmy, że coś jest z nimi nie tak, ale to nie my przykleiliśmy im łatki Asperger i autyzm. To zrobili profesjonaliści. Zabraliśmy go do psycholog, która rozmawiała z nim przez 1,5 godziny. Na koniec nie było walki, nie było kłótni, było oczywiste, że nie był chłopcem, którego zdiagnozowano tyle lat temu. W poufnym raporcie medycznym z publicznej służby zdrowia w miejscu, w którym mieszkaliśmy, napisano, na podstawie rozwoju układu nerwowego Timothy'ego, Timothy jest typowym, normalnym chłopcem, a rozpoznanie zespołu Aspergera nie ma tutaj zastosowania. Został on wypisany spod mojej opieki. Zobaczyć to na papierze, wiem, że zabrzmi to okropnie, ale zobaczyć to na oficjalnym dokumencie, to dopiero jest potwierdzenie. Kiedy James się rozwinął i wyszedł ze swojej choroby, chcieliśmy zrobić to samo. Z Jamesem spodziewaliśmy się nawet gorszej walki, ponieważ podważaliśmy zdanie stanu, a profesjonaliści nie lubią, kiedy udowadnia się im ich błędy. Szczególnie w kwestii autyzmu, bo uznaje się go za coś nieuleczalnego. Poszliśmy na spotkanie z psycholog, a ona powiedziała, tutaj jest błąd. Ta diagnoza do niego nie pasuje, to zdrowy chłopiec. Zachowuje się i robi wszystko w sposób, który uznaje się za normalny. W swoim oficjalnym raporcie, który dostaliśmy w zeszłym tygodniu, napisała, z naszych rozmów oraz z moich obserwacji i interakcji z Jamesem podczas spotkania jasno wynika, że miał miejsce wyraźny postęp w czasie we wszystkich obszarach związanych z triadą autystyczną. W związku z tym diagnoza spektrum zaburzeń autystycznych nie jest już właściwa dla Jamesa i powinna zostać usunięta z całej przyszłej dokumentacji odnoszącej się do jego osoby. Kiedy to przeczytałem, miałem ochotę zacząć płakać, bo nie chodzi tu tylko o to, czego doświadczyliśmy, ani o to, że wiemy, ale teraz jest to oficjalne, zapisane na zawsze. Kiedy odejdziemy, kiedy chłopcy dorosną, kiedy się zestarzeją i osiwieją, to nie będzie za nimi szło. Nie będą dźwigać tego ciężaru, który musieli dźwigać w swoim młodym życiu. Są od tego wolni. Również władze nie będą w ich żaden sposób nagabywać ani ograniczać ze względu na to, co miało miejsce, kiedy byli dziećmi. Wydaje mi się, że dla nas, a na pewno dla mnie, to najlepsze, co mogliśmy dla nich zrobić, najlepsze, co mogliśmy zrobić dla chłopców, to dać im przyszłość, o której nie myśleliśmy, że będą ją mieć, i to właśnie daje nam tę przyszłość. Czasami muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to te same dzieci, które mi się urodziły, bo zmiana w tym, jak się bawimy, jak się do mnie odnoszą, jest wyraźna. Marzyłam o tym, że jako normalna rodzina wszyscy razem pojedziemy na kolację, nie będziemy się niczym martwić. Marzyłam o tym, że jeśli ktoś zaprosi nas do siebie do domu, to po prostu pójdziemy i wszystko będzie dobrze. Nic się nie stanie, będziemy mogli po prostu pójść. Marzyłam o chodzeniu do kina, jedzeniu popcornu razem z chłopcami i o wspólnym oglądaniu filmu. Żadnej z tych rzeczy nigdy wcześniej nie robiliśmy, ale poszliśmy do kina. Kupiliśmy popcorn i było tak, jak sobie wymarzyłam. Jesteśmy normalną rodziną, a ja jestem mamą normalnych, zdrowych dzieci. Dokładnie tak, jak powiedział Andrew. I to tyle. Jestem bardzo szczęśliwa. Wiem, że to dotknęło Twojego serca. Móc zobaczyć tych chłopców, ich rodzinę, zmianę, która się dokonała. To niesamowite, ale to jeszcze nie koniec. Nie tak dawno temu rozmawiałem z Deborah i jest tutaj do powiedzenia o wiele więcej, niż mogliśmy pokazać. Myślę, że to Cię pobłogosławi, dlatego jutro pokażemy wywiad z Deborah McDermott. Nie chcesz tego przegapić. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com